Draga braćo svećenici,
Drodzy bracia kapłani,
neću sada posebno govoriti.
Nie będę teraz w szczególny sposób mówił o przypowieści, o marnotrawnym synu, ale wy wiecie, że tą przypowieść nazywa się w różne sposoby. Niektórzy to ewangeliczne wydarzenie nazywają przypowieść o miłosiernym ojcu, niektórzy mówią, że to jest przypowieść o zagubionym synu, niektórzy mówią, że to jest przypowieść o dobrym ojcu i dwóch synach. Możecie je nazwać jak chcecie, zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Zależy, gdzie rozpoznasz się w danej historii. I to jest dobrze, gdyż Słowo Boże składa się z tak wielu warstw. Tak jakbyście wzięli cebulę, ma tyle warstw i gdy otwieracie, przychodzi następna warstwa. Tak wiele jest zakrytego znaczenia. I do każdego przemawia w inny sposób. Przedstawię wam szczerze, gdy przeczytałem tą przypowieść, która oficjalnie nazywa się przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tak ją wszyscy znamy, tak bibliści ją tłumaczą, święci. Ale dla mnie bez przerwy jedna rzecz dźwięczała w uszach, dopóki rozważałem ten tekst. Próbowałem nie myśleć o tym, ale to bez przerwy wracało mi do głowy. Nie mogłem tego zaniedbać. Wiecie, co przyszło mi do moich uszu? Powiedz moim kapłanom, to jest przypowieść o niemiłosiernym kapłanie. Nazwijmy ją w ten sposób i rozważajmy ją w ten sposób, aby nas dotknęła, że ta przypowieść jest o miłosiernym Samarytaninie, ale i o niemiłosiernym kapłanie, o mnie i o tobie, o sytuacjach, gdy nie byliśmy pełni miłosierdzia, lecz byliśmy pełni niemiłosierdzia, gdy przejdziemy obok ludzi, którzy są w potrzebie. I wierzę, że każdy z nas w swoim powołaniu kapłańskim może rozpoznać przynajmniej jedną sytuację w swoim życiu, gdy w gorzki sposób żałowaliśmy, chociaż Pan otworzył nam oczy, gdy zobaczyliśmy, że byliśmy niemiłosierni. To jest tak bardzo ważne, aby to rozpoznać. Słyszeliśmy w tej przypowieści, że miłosierny Samarytanin po tym, jak kapłan i Lewita przeszli obok niego, co uczynił ten Samarytanin? Uczynił dwie ważne rzeczy. Boże Słowo jest bardzo jasne i każde słowo ma swój ciężar, ważność. Co uczynił miłosierny Samarytanin? To, co miał uczynić kapłan, to znaczy zalał rany oliwą i winem. Jakie to jest przesłanie dla nas, kapłanów? W tych dwóch słowach zawarte jest miłosierdzie, które my musimy wykonać wobec zranionych osób. Czym jest wino? To jest Eucharystia. Zalać czyjeś rany winem, to znaczy zalać krwią Chrystusową, doprowadzić do źródła miłosierdzia, gdy człowiek jest zraniony poprzez grzech. Czym zalejesz mu rany, opatrzysz, tu nie pomogą antybiotyki, medycyna. Wyleczyć to może tylko msza święta. Czym jest oliwa? Oliwa namaszczenia chorych, namaścić oliwą radości jest obrazem namaszczenia chorych. My, kapłani, trzecia rzecz, o której chcę z wami myśleć, trzeci uczynek miłosierdzia, to jest... Jesteśmy zobowiązani, aby głosić ludziom dobrą nowinę zbawienia Jezusową. Jesteśmy wysłani, aby leczyć rany. Potrójne zadanie kapłańskie, bez którego nie ma kapłańskiego miłosierdzia, uwalniać, głosić i leczyć. Tu nie myślę przede wszystkim w sposób niewłaściwy. Bóg może służyć się poprzez nasze ręce, wielu kapłanów i nie tylko kapłanowie, ale i świeccy mogą otrzymać dar uleczenia ciała. Święty Paweł, gdy przedstawia dary charyzmatyczne, dary dla wspólnoty, dla Kościoła, wspomniany jest dar leczenia jako szczególny dar, który Bóg może komuś podarować. Ale ja nie mówię tu o jakichś szczególnych darach, lecz o darze, który ma każdy z nas przez swoje powołanie kapłańskie. Musimy przynieść ludziom uleczenie dusz i Bóg zawsze daje to uleczenie. Jesteśmy świadkami, gdy Bóg poprzez nasze ręce leczy czyjąś duszę, to wtedy może być uleczone całe ciało. I trzecia służba, do której jesteśmy wezwani. Jesteśmy wezwani, aby leczyć. Panie, tak jest wielu na świecie zranionych. Wiecie, jako kapłanowie, cofnijcie się do tyłu. W zeszłym miesiącu, w zeszłym roku zobaczycie, ile ludzi przyszło do was, prosili o pomoc. Dlatego, że ludzie są zranieni. Zranieni są poprzez grzech. A kto inny ich uleczy, jeżeli nie uczyni tego kapłan? Już wspomniałem wam dziś rano i jeszcze raz przypomnę. Wierzący, którzy są zranieni, jeżeli w kapłanie nie zobaczą miłosiernego Samarytanina, lecz zobaczą niemiłosiernego kapłana, to naród odejdzie do kogoś innego, aby u niego szukać uleczenia swoich ran. A wy wiecie, że istnieje całe wojsko guru leczących, New Age, nie wiem jak ich nazwa, aby przynieść ludziom uleczenie. Czekają jak strzelba, a my śpimy i nie chcemy leczyć ludzi. Potrafimy osądzić kapłanów wśród nas, którzy są gotowi prawdziwie modlić się za ludzi. Ja znam wielu takich, niech ich Bóg błogosławi. Nie będzie realizował swojej służby leczenia, którą Jezus mu dał, lecz prześladuje tych, którzy to czynią, dlatego że sumienie ich gryzie. Nie czyni on tak, jak należy i inny ich karci, dlatego że on powinien tak czynić. Bracia i siostry, my przez swoje kapłaństwo nikt nie może odebrać nam tego obowiązku. My mamy obowiązek, aby leczyć ludzi. Jeżeli my tego nie będziemy czynić, to kto będzie? Szatan pracuje 24 godziny na dobę. Ma całe wojsko, które tylko czeka, aby złapać nasze stado i aby oni leczyli. I wiemy, że wtedy sytuacja jest 100 razy gorsza, gdyż my zaniedbaliśmy zadanie, do którego Jezus nas zobowiązał. Sprawdźmy, ja czy wy, czy pojęliśmy poważnie to zadanie Jezusowe nam dane, że musimy leczyć zranione serca. Co znaczy, jak Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. I my jesteśmy wezwani, abyśmy czynili to w imieniu Jezusa. Nasze obie ręce są wezwane, aby przynieść uleczenie dla narodu, który jest zraniony.
I spriczę, czy mam nieco szaliwe.
Opowiem wam Coś śmiesznego, żart, ale przesłanie mam nadzieję, że zrozumiecie. Myślę, że każdy może to zrozumieć. Jeden kapłan mówi mi w ten sposób. Jedna parafianka z jego parafii, starsza babcia,
zwala je svećenika više puta.
Wiele razy wzywała kapłana, aby udzielił jej sakramentu namaszczenia chorych. A wiecie, jak my to czasami w sposób powierzchowny pojmujemy to. Babcia, znam ją, ona jest zdrowa, bez przerwy przynosi, przychodzi do kościoła. Ona sobie ze mną żartuje, jakbym nie miał poważniejszej pracy. I ona uparcie mówiła, potrzebuję namaszczenia chorych, a on głuchy, nie chce iść. I wiecie, co się wydarzyło? Bo Bóg pokazał mu lekcję, ale myślę, że on nadal tego nie pojął. Ktoś z rodziny był na pielgrzymce w Ziemi Świętej i przyniósł jej błogosławioną oliwę. Babcia nie wie, ona nie rozróżnia tego i myśli, że ten olej do namaszczenia chorych i ten, który przyniesiony, to jest to samo. Babcia w swojej wierze wzięła tą oliwę i ona sama siebie namaściła w wierze. I było jej łatwiej, dlatego że w wierze przyjęła ten błogosławiony olej nie jako sakrament, ale jako błogosławieństwo. I pewnego dnia ten kapłan jednak trochę ruszyło go sumienie i przyszedł do niej. I wiecie, co mu babcia powiedziała? Już teraz cię nie potrzebuję, ja sama siebie namaściłam. A ten kapłan się zdenerwował i zaczął tłumaczyć. Teologię, nie możesz ty sama sobie tego sakramentu udzielić, nie możesz namaścić się olejem. Zamiast wyjaśnić jej i prosić przebaczenie, to przecież ja jestem winny, mea culpa, lecz on tłumaczy jej to w sposób teologiczny. Babcia przyjęła to tak, jakby przyjęła sakrament. Jeden prosty przykład. Co następuje wtedy, gdy ludziom umniejszymy to, do czego mają prawo? Do kapłana, który udziela sakramentów, który modli się za ludzi. Gdy ktoś jest w szpitalu, gdy przyjdziecie, udzielicie sakramentów, położycie na ręce, rękę na głowę, pomodlicie się, może ta osoba umrze, Bogu dzięki, nie modlisz się za osobę, żeby żyła. Jezus uzdrawiał, Łazarz zmartwychwstał. Powstał z martwych. Jezus go wskrzesił. Jak ważne jest, aby mieć współczucie, miłosierdzie dla ludzi. Może człowiek udaje, ale kim jesteśmy? Jeżeli człowiek pragnie mojego kapłańskiego błogosławieństwa, to udziel mu, nic nie stracisz. Lepiej to uczynić, niż żeby sumienie cię gryzło. W ciągu swoich 10 lat kapłaństwa patrzyłem na ludzi, którzy z powodu niemiłosiernych kapłanów odeszli do muzułmańskich kapłanów. Wy, którzy nie żyjecie z muzułmanami, nie wiecie, jakie straszne uczynki są wobec chrześcijańskiej osoby, która odejdzie do muzułmańskiego chodży i piją jakąś wodę, dają jakieś przysięgi. Ile modlitwy i cierpienia potrzeba człowiek się od tego uwolnić. Ale wystarczyło wcześniej tylko jedno błogosławieństwo, namaścić ludzi, dać sakrament namaszczenia chorych. Jeżeli nie mogą tego przyjąć, to po prostu namaści go zwykłym błogosławionym olejem. Tak niewiele jest potrzebne do Bożego miłosierdzia. Wyznaczyć trochę czasu, współczuć ludziom. To Jezus czynił. Dlatego ewangelista Łukasz przynosi nam tą przypowieść. To jest upomnienie dla nas, wszystkich kapłanów. Biada nam, jeżeli nie możemy rozpoznać się w tym. Bogu dzięki, jeżeli czynimy wszystko tak, jak należy i że ktoś może powiedzieć z nas, ja wszystko uczyniłem tak, jak trzeba. Ja nie odnajduje się w tym tekście Bogu dzięki, alleluja, jeżeli tak jest. Mnie dotknęło, gdyż widziałem, że mogłem tyle więcej uczynić dla ludzi, którzy potrzebowali uleczenia, gdyż dusza ich była chora. I teraz to, co mnie interesuje, wierzę, i że i was możemy zapytać się w sposób konkretny, co wydarzyło się z tym kapłanem, gdyż tekst o tym nie mówi, pozwala nam tylko myśleć o tym, dlaczego ten kapłan, dlaczego ten lewita, dlaczego po prostu przeszli obok tego człowieka. Musiał istnieć jakiś powód. Dlaczego? Co było w ich sercach, że nie mogli człowiekowi okazać miłosierdzie? Nie mam teraz przed sobą, przeważnie lubię, gdy rozważam teksty biblijne. Dobrze jest mieć źródło w języku greckim czy łacińskim, gdyż my na te nasze języki potrafimy w niewłaściwy sposób przetłumaczyć. Święty Łukasz jest jasny, ale on mówi, i kapłan, i lewita przechodzili tą drogą przypadkiem. Jeden święty mówi, że Łukasz specjalnie daje to wyrażenie, to znaczy byli wolni. Nie musieli gdzieś iść do świątyni, spieszyli się, przez przypadek tam przechodzili. Nie mieli pracy, możemy powiedzieć dzisiaj. I ta rzecz jest jeszcze gorsza, to znaczy mieli czas, aby zatrzymać się obok człowieka i aby mu pomogli. Zobaczmy kilka powodów, dlaczego kapłan i lewita przeszli obok tego człowieka. Pierwsza rzecz, przynajmniej tak serce mi mówiło, kapłan, który nie może rozpoznać niedoli innego człowieka, owiec, które są mu powierzone, ma problem, podstawowy problem, nie ma osobistej relacji z Jezusem. Może swoją służbę kapłańską wykonuje jako zawód. Mam czas pracy i w tym czasie to czynię. Może ten kapłan to tak pojął. Przyniosłem ofiarę do świątyni, wszystkie ofiary, poszłem do domu, wolny już teraz. Dlaczego miałbym teraz jakiemuś człowiekowi pomagać? To jest to, gdy nasze kapłaństwo nie pojmujemy w właściwy sposób. Jesteśmy kapłanami przez 24 godziny na dobę. Nie jesteśmy zatrudnieni w jakiejś firmie, że gdy skończysz te godziny pracy, to już mnie nic nie interesuje. My jesteśmy kapłanami przez 24 godziny w ciągu dnia i przez 24 godziny w ciągu dnia jesteśmy wezwani, abyśmy byli w Jezusie, abyśmy byli blisko, gdyż tak nie będzie, to zamkniemy oczy przed niedolą innych. Często widziałem to w swoim życiu. Zawsze, gdy przestawałem się modlić, mówiłem rano, w jaki sposób na początku opuściłem swoją formację w ciągu swoich studiów. Dlaczego opuściłem? Dlatego, że przestałem modlić się. Przestałem być z Jezusem. Nie miałem osobistej relacji. Nie myślę tu o tych modlitwach, które musimy mówić, brewiarz. To jest obowiązek nas kapłanów. Mówię tu o medytacji, być bez przerwy w obecności Jezusa, jak podczas adoracji. Bez tego serce kapłana staje się sercem niemiłosiernym. Myślimy tylko o sobie. Pozwól mi, żebym ja miał trochę wolnego czasu. Już 8 godzin mnie męczycie i babcia i dziadek przychodzą i Caritas i pomóc w jakiś sposób. Pozwólcie, abym ja odpoczął. Właśnie wtedy Bóg pośle jakąś osobę, aby sprawdził twoje kapłaństwo. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Zapytajmy się w prosty sposób, czy ja mam osobistą relację z Jezusem. Bez tego nie ma nic. Druga rzecz jest bardzo poważna.
Żywot u czystości.
Życie w czystości. Gdy kapłan straci wewnętrzną czystość, to kapłan, który jest zraniony grzechem nieczystości, który nie daj Boże staje się bardziej fizyczny niż duchowy, to jego serce zamyka się, staje się twarde, nie ma uczuć wobec innych. Nie zrozumcie mnie źle. Kapłan, który żyje w nieczystości, może pomagać ludziom. Może mieć najlepszy karitas swojej biskupii. Może uczynić wszystko, ale to jest jego obmywanie sumienia i cieszy się tym, co Jezus mówi, co nie uczyniliście jednym od nich, nie uczyniliście mnie, a wszystko tu chodzi o to, co fizyczne, a gdzie jest to, co duchowe. Zapamiętajcie, gdy my, kapłani, zapominamy o ofiarze Jezusa, że ofiarę przedstawiamy w czystości serca, tak jak Stary Testament mówił, kapłanowie, którzy wchodzili do świątyni, musieli być czyści. Kapłan, który żyje w nieczystości, staje się niemiłosiernym, gdyż myśli tylko o sobie. Nie troszczy się o dobro dusz, modlić się. On tylko patrzy, jak myśli tylko o swoim ciele, staje się nieczysty, egoistą, myśli tylko o sobie. To jest druga rzecz, która przyszła mi do głowy podczas rozważania. Trzecia rzecz, połączona z tym. Wiemy, co Jezus mówi. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy wesprzeć. Jedno z niebezpieczeństw, które czyha na nas. Jeden kapłan w żarcie powiedział mi, ja nie złożyłem ślubów zakonnych, nie muszę tu myśleć o ubóstwie. Zapamiętajcie jedną rzecz. Ja doświadczyłem to w swoim życiu. Człowiek, kapłan, który jest zbyt bardzo przywiązany do rzeczy materialnych, staje się skąpy wobec siebie i wobec innych. Tak jest i w nieczystości. Dlatego święty Franciszek doskonale rozumiał Jezusa. On wiedział, że staniemy się niemiłosierni, jeżeli damy się zniewolić przez rzeczy tego świata. Człowiek, kapłan, który myśli o swojej karierze, że musi mieć pieniądze, samochód, że musi mieć to, co najlepsze, staje się niemiłosiernym z biegiem czasu, z upływem. Nie jesteś ubogi duchem. Ważne jest, aby sprawdzić siebie. Bóg da nam wszystko. Pracownik zasługuje na swoją wypłatę. Wiecie, jak w Bośni jest jedno przepiękne przysłowie. Mówi się w ten sposób. Ostatni kawałek chleba należy do kapłana. Kapłan, który stara się o swój naród. Kawałek chleba odsunie od swoich z ust i ostatni i da tobie. A my czasami jesteśmy tak bardzo zatroskani, gromadzimy dla siebie skarby na ziemi, zamiast gromadzić w niebiosach. To jest trzecie niebezpieczeństwo. Przywiązanie do rzeczy materialnych pod każdym względem. Gdy jesteśmy przywiązani, to serce zostaje nasze ograniczone, skąpe i staje się niemiłosiernym. Czwarta rzecz. Pycha życia. Trochę wam już o tym mówiłem. Gdy my, kapłani, stajemy się zawodowcami, jesteśmy bardziej miłosierni od Jezusa, my jesteśmy najmądrzejsi, wszystko najlepiej wiemy, a wiemy, że Bóg sprzeciwia się pysznym. Kapłan, który pragnie być miłosiernym, wszystko to, co czyni, to musi być świadom tego, iż Bóg to wszystko mu dał i jego kapłaństwo, że na to on nie zasłużył w żaden sposób i trzeba być bardzo pokornym. Znów trochę ja teraz wodę na swój młyn wspominam świętego Franciszka, jaka prawdziwa pokora. Święty Franciszek byłby dużo lepszym kapłanem niż my. On mówił, ja nie jestem godzien być kapłanem. On był tylko diakonem. Wiemy, jako to wielka służba, choć w łatwy sposób przyjmujemy zakon, ale nie myślimy o obowiązkach, robimy się mądrzy, nie pozwalamy, aby staruszka mówiła nam prawdę w oczy. Przedstawiłem kilka przykładów, jak małe dziecko i jakaś staruszka, babcia i ubogi powie nam prawdę o nas, ale tylko wtedy, jeżeli chcemy słyszeć, gdyż Bóg sprzeciwia się pysznym. Nie bądźmy pyszni, gdyż to jest przeszkoda, aby ludziom okazać miłosierdzie. I wspomnę jeszcze czwartą rzecz. Już trochę o tym mówiłem. Kapłan, którzy nie wierzą w istnienie złego ducha, są bardzo niemiłosierni. Wszystko to, co dzisiaj mówiłem, jeżeli ty nie wierzysz, a wierzcie mi, wielu jest takich kapłanów i wywyższających się teologów, którzy wyśmiewają wiarę w istnienie diabła, bultmaoska teologia. Po co mi diabeł? Ludzie idą na księżyc, a wy mi tu mówicie o istnieniu diabła. Wszystko to, co wam mówimy, nasza potrójna służba uwalniania narodu, głoszenia Słowa Bożego, leczenia, kapłanowie, którzy nie wierzą w to, że istnieje diabeł, nie, że dajemy mu wielką uwagę, diabeł jest małą myszką, której nie musimy się bać, ale jeżeli nie wierzymy w to, że on istnieje, to stajemy się bardzo niemiłosierni. Wtedy nie uwalniamy ludzi, nie głosimy w prawdziwy sposób Słowa Bożego i nie leczymy ludzi. I wydajemy ich na łaskę i niełaskę tych, którzy Chrystusa nie znają. Dlatego bardzo jest ważne, bracia i siostry, nie abyśmy powiększali ważność szatana, złego ducha, ale musimy być realni. Jezus był najbardziej realnym człowiekiem chodzącym po ziemi i on przyszedł, aby uczynić czyny diabła. My wiemy, że diabeł działa na tym świecie. Nie jest dobrze, jak my jako kapłanowie machniemy tylko ręką i udajemy, że nie ma szatana. To jest wielkie niemiłosierdzie, które okazujemy duszom. Ja bym zakończył z tym rozważaniem dzisiejszą medytację i wezwał was, abyśmy myśleli o tym dziś wieczorem, gdy będziemy odprawiać mszę świętą jako jeden rachunek sumienia, abyśmy zapytali się o te trzy rzeczy. Pan odpowie nam przez stawiennictwo Jego Matki, gdy zapytamy się tu o te trzy rzeczy. W jaki sposób realizuję służbę uwalniania? W jaki sposób głoszę Słowo Boże? I czy leczę ludzi? Czy moje ręce są rękami przynoszącym uleczenie, uzdrowienie, czy nie są? Niech Pan dla wszystkich nas przez stawiennictwo Maryi Królowej Pokoju, która jest Królową Miłosierdzia, Królową Miłością i Królową Kapłanów, wymodli łaskę, by przez swoje służbę potrójną, kapłańską mogli zawsze wykonywać pod jej ochroną i przez jej wstawiennictwo. Amen.